Cześć i czołem, drodzy widzowie, na wstępie informuję Was, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez wydawnictwo Bellona i zawiera lokowanie produktu. Jest to jeden z najprzyjemniejszych momentów w moim życiu, bo od dziecka kochałem czytać i pochłaniałem książkę za książką i w życiu nawet nie marzyłem o tym, że kiedyś będę w takim punkcie życia, że to wydawnictwo będzie dawać mnie za darmo książki i jeszcze będą płacić mi za to, żebym je czytał i opowiadał innym o tym, co też w tych książkach przeczytałem. No. Od najmłodszych lat byłem wychowany w kulturze, nie bójmy się tego powiedzieć, nienawiści do Niemców. Dziadkowie i babcie, ich znajomi, weterani Armii Krajowej i inni starsi ludzie, którzy mnie ukształtowali, nosili w sobie głęboko zakorzeniony miks strachu, pogardy i nienawiści do swoich rówieśników zza Odry. Gdy się z nimi rozmawiało, to powód tej nienawiści szybko stawał się oczywisty. Każde z nich swój pierwszy i często jedyny w życiu kontakt z Niemcami miało w czasie okupacji hitlerowskiej i nigdy nie były to przyjemne doświadczenia. Czasem w ich historiach przewija się jakiś dobry Niemiec, ale jest to praktycznie zawsze bardzo podkreślany przez nich wyjątek od reguły. Warto w tym momencie się zastanowić, czemu owi młodzi Niemcy, którzy na rozkaz Hitlera pomaszerowali do Polski ją podbić oraz zniewolić, tak łatwo popełniali najokrutniejsze zbrodnie przeciw naszym dziadkom. Czemu tak bardzo nienawidzili Polaków? Co ich motywowało? Jak byli sformatowani? I jaki zestaw stereotypów funkcjonował w ich głowach, że nie wahali się eksterminować polskich podludzi? Oczywiście najprościej byłoby zrzucić całą winę na austriackiego akwarelistę i jego ideologię, ale to nieprawda. To nie Hitler wywołał masową antypolską histerię. Hitler dopisał ją do swego programu politycznego, bo mu się to opłacało. Prawie wszyscy jego polityczni rywale robili to przed nim. Chcecie dowodów? Dzięki pracy pana profesora Grzegorza Kucharczyka mogę was zabrać do źródła antypolskiej histerii i pogardy, która doprowadziła nasz naród na skraj zagłady. A ci z was, którzy interesują się współczesną polityką, bardzo szybko rozpoznają znajome schematy, które dziś codziennie widzicie w internecie i mediach. Histeria i pogarda, antypolonizm w Republice Weimarskiej. Jak chcecie ją przeczytać, to link do księgarni, gdzie teraz jest promka na tę książkę, zostawiam wam w opisie. Nawet możecie kupić wersję z autografem profesora. A ja w tym odcinku postaram się wam zwięźle przybliżyć ciąg przyczynowo-skutkowy, który ta książka opisuje. Dlatego dziś sobie pogadamy o niemieckim antypolonizmie. Serdecznie zapraszam. Niemcy nigdy nie darzyli Polaków jakąś szczególną estymą, lecz przez większość historii nasz spór toczył się nie z całym światem niemieckim, światem niemieckojęzycznym, a z sąsiadującymi z nami Prusami. Ich państwo, przesiąknięte junkrowskim militaryzmem, rozpychało się w tej części Europy. Na trupie Polski wytworzyli krainę kresową zwaną przez nich Marchią Wschodnią, Ostmark. Określenie to wywodziło się z X wieku i było symbolem walki ze Słowianami oraz prób ucywilizowania barbarzyńskiego wschodu. Nie oznaczało precyzyjnie obszaru od do między górami czy rzekami, lecz głównym kryterium Marchii Wschodniej była obecność innych narodowości, obcych żywiołów, z którymi na wschodzie mierzyli się Niemcy. Ta walka nadawała ton temu, jak o Polakach pisano po niemiecku i jak inne narody niemieckojęzyczne miały o Polakach myśleć, a co było wtedy akurat Prusakom na rękę. Za czasów Bismarka Prusacy zdwoili wysiłki w wynaradawianiu Polaków, pozbawianiu ich ziemi oraz osiedlaniu w ich miejsce etnicznych Niemców. To zrodziło rzecz jasna opór, który, jak pokazała historia, Niemcy cesarskie zlekceważyły. W czasie I wojny światowej ziemie Królestwa Polskiego zostały zajęte przez wojska pruskie i austro-węgierskie, ale bardzo długo Berlin i Wiedeń nie miały sensownego pomysłu na zagospodarowanie Polaków, o czym opowiadałem wam w poprzednich materiałach o Legionach czy akcie 5 listopada. I właśnie dopiero jesienią 1916 roku zdecydowano się obiecać Polakom jakąś mglistą, ograniczoną wolność w zamian za zostanie mięsem armatnim Niemców na frontach Wielkiej Wojny. Ta polityka była była pełna dziur i niespójna, bo z jednej strony dawano Polakom swobodę zrzeszania się i działania, tworzono polskie siły zbrojne i podburzano Polaków do walki z Rosją. Z drugiej strony siły okupacyjne Oberostu na wschodzie w tym samym czasie represjonowały polskie szkolnictwo, grabiły ludność cywilną i traktowały Polaków jak ludzi gorszych. Jednocześnie lekceważono fakt, że Polacy z Wielkopolski, Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur mieli kontakt z rodakami z Kongresówki i Galicji. Kursowała bibuła i łącznicy, działały partie polityczne i rodziły się niebezpieczne dla Berlina idee. Nie zrozumieli wtedy, że dając Polakom palec, mogą stracić rękę. Niepodległa Polska w wizji Niemiec miała być małym królestwem skupionym wokół środkowego odcinka rzeki Wisły, rządzonym przez niemieckiego księcia w roli namiestnika, takiego, rozumiecie, dobrego pana dla Polaków. Miało to być jedno z wielu państw wasali w ramach imperialnej idei Mitteleuropy, ukształtowanej po pokoju brzeskim między Niemcami a bolszewikami, którą tak opisał niemiecki poseł w Polsce, hrabia Harry Kessler. Cytuję z książki, strona 37. Rzuca się w oczy podobieństwo między porządkiem, który my zaprowadzamy na wschodzie, a systemem napoleońskim. Dzisiaj, podobnie jak wtedy, mamy system samodzielnych państw pod ochroną, które na podobieństwo planet orbitują wokół jednego potężnego państwa znajdującego się w centrum. W tym modelu Polacy w Prusach mieli zostać wynarodowieni, Polacy w gubernatorstwie warszawskim byli przygotowywani do roli poddanych pro-niemieckiego polskiego królestwa, a dalej na wschodzie, na obszarze Oberostu, byli skonfliktowani z Białorusinami, Litwinami oraz Ukraińcami, a w ramach maksymy divide et impera docelowo mieli być tępieni. Wszystkie te plany rozsypały się razem z cesarskimi Niemcami jesienią 1918 roku, gdy Polacy, mając za wyznacznik i gwarancję 13 punkt deklaracji prezydenta USA Woodrowa Wilsona, wzięli sprawy w swoje ręce. Powstanie Wielkopolskie, trzy powstania śląskie i cios, jakim był podpisany w czerwcu 1919 roku traktat wersalski, oderwały od Rzeszy Niemieckiej 13% jej terytorium. I większość z tej puli przypadło na Pomorze Gdańskie, zwane też Korytarzem Polskim, Wielkopolskę oraz Śląsk. Szczególnie trudna była sytuacja Prus, odciętych od reszty Niemiec, a Gdańsk stał się wolnym miastem. Niemiecka opinia publiczna nie mogła pogodzić się z tym, że przegrała tak wiele z dużo słabszym przeciwnikiem, którego do tej pory nie uważała nawet za realne zagrożenie. Wtedy narodziła się tytułowa antypolska histeria i pogarda wobec bękarta traktatu wersalskiego, państwa sezonowego, które nagle pojawiło się na niemieckich kresach wschodnich, niwecząc wielowiekowe wysiłki Niemiec na rzecz ucywilizowania miejscowych dzikusów i uprawiania tej jałowej ziemi. Choć wojnę Niemcy przegrały na zachodzie, to dyktatem zwycięzców musieli oddać najwięcej słabemu przeciwnikowi na wschodzie, który w ich optyce wydarł tę ziemię nieuczciwą walką, tylko zdradą, podstępem i politycznymi sztuczkami. Wszak wojsko polskie nie dotarło do morza ani nie zajęło całego Śląska zbrojnie, tylko zostały one w cudzysłowie podarowane odrodzonej Polsce kosztem Niemiec pod francuskimi bagnetami. Gdy powstała nowa polsko-niemiecka granica, wszystkie partie działające w Republice Weimarskiej wpadły w histerię i na sztandary wzięły hasło odzyskania utraconych ziem, zażarcie atakując tak zwany wersalski porządek. Profesor Kucharczyk pozbierał wypowiedzi polityków od prawa do lewa z lat 1919-33, w których liberałowie, socjaldemokraci, chadecy i inni politycy atakowali Polskę. Ta antypolska histeria miała różne odcienie. Chadecy, którzy dopuszczali myśl o tym, że Polska może istnieć, widzieli ją tylko w ramach idei Mitteleuropy, jako karzełkowate państwo wasalne nad Wisłą. Inne ugrupowania, jak na przykład liberałowie, socjaldemokraci czy co oczywiste nacjonaliści, w ogóle nie dopuszczali myśli o istnieniu jakiejkolwiek niepodległej Polski. Na starcie z całej zebranej przez profesora litanii antypolskiego jadu możemy wyłączyć jedną grupę. Die Kommunistische Partei Deutschlands, w skrócie KPD, czyli komunistów. Oni nie rozczulali się nad utratą terytorium i krzywdą niemieckich ziomków na wschodzie. Oni uważali, że Polska
musi być zniszczona.
Uważali tak, ponieważ Polska stała im na drodze do połączenia z proletariatem rosyjskim. A gdy to się stanie, nie będzie już żadnych marchii wschodnich, parlamentów, państw narodowych i granic. bo powstanie jeden mega organizm pod rządami czerwonych. Także tylko KPD wyłamała się z antypolskiej histerii, choć też chcieli, byśmy zniknęli z mapy Europy. Ziemie wschodnie, wedle narracji Berlina przez wieki kolonizowane i uszlachetniane przez Niemców, miały zostać odzyskane. W tym celu Republika Weimarska nie szczędziła sił i środków w walce z Polakami. Warto w tym momencie wspomnieć serial Pogranicze w ogniu sprzed prawie 40 lat, który ładnie pokazuje, jak ci sami ludzie, najpierw w mundurach armii cesarskiej, potem Reichswehry, a na koniec Wehrmachtu, konsekwentnie przez 20 lat szykowali się do zniszczenia Polski. To wizualnie uświadamia nam to, o czym pisze profesor Kucharczyk, że gdy Hitler przejął władzę w Niemczech, on nie zaczynał antypolskiego kursu od zera. Opinia publiczna już wtedy od ponad dekady nienawidziła Polaków, więc miał do dyspozycji szerokie zasoby ludzi w mundurach i garniturach, którzy już pracowali nad tym, by Polskę zniszczyć. On właściwie tylko, szczególnie w tym serialu to widać, on im tylko doszył orzełki ze swastyką do mundurów oraz zwiększył budżet operacyjny. Jakie działania wymierzono w Polskę? Postaram się opisać to kwestia po kwestii, choć siłą rzeczy nie będzie to tak obszerny opis jak w omawianej książce, bo wideo na YouTubie o długości około pół godziny nie może się równać 350 stronom tekstu. Jak chcecie wiedzieć więcej, tak jak mówiłem, link w opisie. A teraz spróbuję odhaczyć najważniejsze punkty konfliktu polsko-niemieckiego. Antypolski przekaz, mający zohydzić Polaków i utorować drogę do bardziej brutalnych działań, miał dwa kierunki. Wewnętrzny w Niemczech, by przygotować naród do kolejnej konfrontacji, oraz zewnętrzny na świecie, by Polska stała się osamotniona, pozbawiona sojuszników i partnerów handlowych. Wewnątrz Niemiec, już na etapie edukacji poprzez podręczniki szkolne, egzaminy, uroczystości oraz dodatkowe inicjatywy, uczono dzieci, że Polska okradła i oszukała Niemcy, więc musi za to ponieść karę. Antypolskie treści potrafiono nawet wpleść do prostych zadań matematycznych, więc przez cały okres od 1919 do 1933 roku antypolonizm był elementem nauczania na każdym szczeblu edukacji. Dorośli mieli zaś codzienną dawkę antypolskiego jadu w prasie, z mównicy parlamentarnej, książek, wspomnień, radia czy inicjatyw różnych organizacji byłych mieszkańców Marchi Wschodniej, którzy w wyniku barbarzyńskich represji Polaków i postanowień Traktatu Wersalskiego utracili swą małą ojczyznę. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych prezentowano ten sam zestaw tez i poglądów, które działały na ich wyobraźnię. Postaram się wypunktować te, które wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze, to Niemcy zagospodarowały Polaków i cały Wschód, bo przed nimi nic wartościowego tam nie było. Sławne polskie porządki, czyli po niemiecku polnische Wirtschaft, to brud, smród i anarchia. Polacy stoją niżej cywilizacyjnie i wymagają troskliwej pruskiej ręki uzbrojonej w bat, by w ogóle coś z ich pracy wynikało. Gdyby nie Niemcy, w Poznańskiem czy na Śląsku byłaby taka sama nędza jak w Królestwie czy Galicji. Po drugie, cała historia miała dowodzić istnienia Marchi Wschodniej i cywilizacyjnej zwierzchności Niemiec nad Polską. Historycy niemieccy w swej narracji dobierali fakty pasujące do tezy. Jeśli coś jej przeczyło, to te fakty przeinaczano albo po prostu ignorowano, jak choćby istnienie propolskiego Związku Pruskiego w XV wieku. W tej wersji historii rozbiór Polski przedstawiano jako błogosławieństwo dla niesamodzielnych i swarliwych Polaków, a działania urzędników Fryderyka Wielkiego przedstawiano jako misję cywilizacyjną. Zrobiono z nich tak zwanych kulturtragerów, którzy przynieśli postęp na wschód. Po trzecie, na każdym kroku podkreślano niewyobrażalne wręcz cierpienie Niemców, którzy zostali po drugiej stronie granicy. Z każdym kolejnym rokiem niemiecka prasa dopisywała kolejne historie do tej opowieści o cierpieniu ich rodaków na wschodzie. O zamykaniu szkół, zakazywaniu używania języka, wyrzucaniu z domów, o antyniemieckim Kulturkampfie, no a w końcu o fizycznej przemocy i zbrodniach. Volksdeutsche w Polsce mieli być bici, gwałceni, okradani i mordowani na wielką skalę. Z roku na rok podawano coraz większe liczby, aż w przededniu wybuchu II wojny światowej propaganda niemiecka mówiła już o tysiącach ofiar. Po czwarte, podkreślano skutki ekonomiczne powstania nowej granicy. Przerwane linie kolejowe, drogowe i wodne, zerwane łańcuchy zaopatrzenia, rozdzielone rejony, a czasem nawet pola jednego gospodarza między dwa kraje. Nieustannie zaokrąglano granice Rzeszy, dowodząc wielkich ekonomicznych kosztów oddzielenia Prus od macierzy, wątłego połączenia podzielonego Śląska oraz utraty Wielkopolski. Po piąte, zachowanie Polaków w czasie I wojny światowej traktowano jak zdradę. To jest dla mnie szczególnie ciekawe, bo u nas to jest temat właściwie w ogóle nieznany. Budowano narrację, jakoby Polska odzyskała niepodległość 5 listopada 1916 roku z woli cesarza Wilhelma II i z krwi żołnierzy niemieckich. Ofensywę przeciw Rosji z 1915 przedstawiano jako wojnę o wyzwolenie Polski. To nie Polacy wywalczyli sobie wolność, tylko Niemcy ją wywalczyli i Polakom podarowali. A ci wbili na wschodzie Niemcom nóż w plecy, gdy ci honorowo przegrywali na zachodzie. Tu dodam od siebie coś, co w książce tylko raz wspomniano, a czym mogę Wam świetnie zilustrować, jak wiele pozornie małych i błahych zdarzeń składa się na jedną wielką tragedię i jak na tych zdarzeniach budowano nienawiść do Polski w głowach Niemców. Otóż gdy w 1918 roku okupacyjne siły niemieckie odeszły na zachód, Oberost rozwiązano i wycofano, zostawiły one za sobą setki cmentarzy wojennych, otoczonych murkami i płotami, pełne krzyży, kwiatów i krzewów, na których w iście pruskim porządku pochowano i oznaczono każdego, kogo dało się zidentyfikować, zarówno przyjaciela, jak i wroga. Rodziny poległych zostały w Niemczech, a ich synowie spoczęli w polskiej ziemi. Państwo polskie zostało zobligowane traktatami do dbania o te cmentarze i mogiły. Zamiast tego w okresie powojennej nędzy i kryzysu wiele z tych miejsc szlak trafił, bo okoliczne chłopstwo rozebrało ogrodzenie, a na grobach pasły się krowy. Ambasada niemiecka w Warszawie raz po raz ciągle interweniowała w tej sprawie. Aż w latach 30. zaczęto wielką akcję komasacyjną. Ekshumowano kości poległych i przenoszono na większe zbiorowe cmentarze, które w założeniu miały być łatwiejsze i mniej kosztowne w utrzymaniu. Często w trakcie tych przenosin robotnicy stosowali filozofię pana Wiesia z budowy.
U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol.
Zamiast bawić się w przesiewanie piachu i przewożenie szczątków w osobnych trumnach, to wykopywali jak leci, co podeszło pod szpadel, a że trupa liczono od czaszki i miednicy, to często nie trudzili się z wykopywaniem reszty. Wrzucali to wszystko, co złapali, na wóz, a potem na nowym cmentarzu cyk do jednego dołu i fajrant. Wciąż, żeby rodziny tych ludzi, dla których wojna była krwawiącą raną. Więc jak przyjeżdżali do Polski złożyć kwiaty na grobie syna, brata czy męża, a tam piach i rozrzucone kostki, albo grób zbiorowy, w którym może być, albo może nie być, ich bliski, no to podnosili larum. Temat podchwytywała prasa w Niemczech i przedstawiała Polaków jako prymitywów traktujących szczątki poległych jak śmieci. Podkreślano, że Niemcy stworzyły uporządkowany system cmentarzy, a Polacy z ich typowym wspomnianym już Polnische Wirtschaft w kilka lat doprowadzili wszystko do ruiny, pozbawiając poległych niemieckich bohaterów nazwisk i miejsca spoczynku. Temat I wojny światowej był bardzo mocno grzany w szkole, literaturze i dyskursie publicznym, więc naród niemiecki bardzo mocno rezonował z takimi historiami, reagując na nie gniewem. Tak budowano obraz Polaka. Nie tylko pijaka, złodzieja i lenia, ale też profanatora grobów i hieny cmentarnej, kradnącej sztachety z płotu. Ten, jak i wiele innych podobnych incydentów składały się na obraz, w którym Polacy w oczach Niemiec zdradzili cesarstwo, którego żołnierze, ginąc na froncie wojny z Rosją, dali nam niepodległość. Sam fakt powstania państwa polskiego, traktowanego jako państwo sezonowe, uznano za upokorzenie ze strony Anglii i Francji. Niemcy nie przegrali na wschodzie. A mimo to musieli oddać tam więcej ziemi niż na zachodzie. Stracili Wielkopolskę, uprzemysłowiony Śląsk i odcięto Prusy od reszty kraju. Rozwaliło to całą siatkę połączeń kolejowych, przemysł i inne aspekty życia po obu stronach granicy. Powszechna była niezgoda na ten stan rzeczy i poza wspomnianymi komunistami z KPD, wszystkie partie zgadzały się co do tego, że ze strony Polski spotkała Niemcy krzywda, którą trzeba naprawić. choćby żelazem. Właśnie dlatego wyidealizowano poprzedni układ sił w Europie, gdy Niemcy miały na wschodzie granicę z Rosją. Rosja w międzyczasie zmieniła się z Imperium Carów w Związek Radziecki, który jasno deklarował chęć podboju Europy, a w wypadku połączenia sił komunistów niemieckich i radzieckich skończyłoby się to zgubą całych Niemiec. Mimo to, gdy latem 1920 roku bolszewicy parli na Warszawę, Niemcy im kibicowali, bo liczyli na to, że Armia Czerwona pokona Polskę, ale będzie na tyle osłabiona, że nie pójdzie dalej. No a armia niemiecka wtedy spokojnie sobie odzyska to, co Polacy im zabrali. Plan się jednak nie powiódł i bierne czekanie, aż Polska sama się rozleci, z roku na rok wydawało się coraz bardziej chybionym pomysłem. Dlatego rząd Niemiec przeszedł do bardziej proaktywnych działań, by przyspieszyć upadek Polski. Jak choćby wojna celna, która zaczęła się w 1925 roku. Niemcy chcieli na swoją korzyść wykorzystać fakt, że większość polskiego przemysłu niezniszczonego przez wojnę znajduje się na ziemiach odebranych Niemcom, a co za tym idzie, wciąż jest ekonomicznie spięta z gospodarką Rzeszy, jak choćby eksport węgla. Waląc zaporowe cła na towary z Polski, wywołali potężny kryzys, który sprzągł się z kryzysem światowym. Ale w dłuższej perspektywie Polska zbudowała port w Gdyni i opracowała nowe kanały eksportu swych produktów, omijając niemiecki rynek. Wiadomym więc było, że sama wojna celna nie przywróci zabranych ziem Niemcom, więc ci szukali możliwości bardziej kinetycznych. Ograniczenia nałożone traktatem wersalskim na ich armię, Reichswehrę, powodowały, że w ówczesnym stanie nie mieliby szans w otwartej wojnie z Polską. Potrzebowali możliwości obejścia limitów oraz zakazów rozbrajających armię narzuconych wspomnianym traktatem oraz wyjścia z międzynarodowej izolacji, by zniszczyć Polskę. To nie komuniści układali się z bolszewicką Rosją, tylko liberalni niemieccy politycy, tacy jak Gustav Stresemann, laureat pokojowej Nagrody Nobla za dążenie do pojednania z Francją. Republika Weimarska podpisała traktaty o współpracy z bolszewicką Rosją, pierw w Rapallo w 1922, a potem w Berlinie w 1926, zacieśniając współpracę wojskową pośrednio skierowaną przeciw Polsce. Zanim doszło do traktatu Ribbentrop-Mołotow, niemiecka dyplomacja miała już prawie dwie dekady doświadczenia w układaniu się z bolszewikami. Ten sam człowiek i jego liberalno-nacjonalistyczne środowisko polityczne, DVP, Deutsche Volkspartei, szukali pojednania z Francją na zachodzie, a z bolszewicką pomocą możliwości rozjechania czołgami polskiego korytarza na wschodzie. Oczywiście tych polityków było więcej i znów się odwołam do książki, wszystkie nazwiska są tutaj. Cały ten przekaz kierowany do Niemców był z niewielkimi zmianami, trochę ugładzony, mniej agresywnie opakowany, rozpowszechniany wszędzie na świecie. Liczono szczególnie na wyrozumiałość krajów anglojęzycznych. Brytyjczycy nie chcieli silnej Polski i słabych Niemiec, by Francja nie umacniała swej pozycji. Wszędzie działała niemiecka propaganda, która miała doprowadzić do dyplomatycznej izolacji Polski. Praca ta przyniosła wiele lat później efekty. Sławetnym nie będziemy umierać za Gdańsk. Polska była przedstawiana jako dziura w dupie, pełna głupich i wściekłych ludzi, których nie warto ratować, bo i tak będą niewdzięczni i wszystko, co dostaną, to wytracą i popsują. Urabiając tak od kilku do nawet kilkudziesięciu procent populacji w innych krajach, można było liczyć na to, że opinia publiczna w Wielkiej Brytanii, Francji i innych miejscach na świecie będzie negatywnie ustosunkowana do umierania za Gdańsk, a co za tym idzie, opóźni lub całkowicie sparaliżuje działania swoich rządów, gdyby doszło do konfliktu. Propaganda niemiecka tłumaczyła zwykłym ludziom na chłopski rozum, że nie mają interesu w pomaganiu czy tym bardziej ratowaniu Polski i Polaków. NSDAP w trakcie swego marszu po władzę zaabsorbowała antypolskie postulaty konkurencyjnych partii i rozbudowała je. Projekt Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej na wschodzie, to tylko odświeżony postulat odzyskania marki wschodniej. Idee rasowe idealnie wpisywały się w już istniejącą pogardę do Polaków i innych Słowian. To, w czym Hitler przebił konkurencję, to skala. Ich metody nazywał półśrodkami, samemu celując w rozwiązania ostateczne. Zamiast fantazjować o dogodnej okazji do odzyskania niemieckiego wschodu, po prostu ów wschód wyrwał siłą czołgów i sztukasów. Zobaczcie, jak dokładnie wdrożył opisywane przez profesora Kucharczyka idee swych poprzedników oraz konkurentów na podbitym terytorium. Generalne gubernatorstwo stało się kadłubkowym państwem w środkowym biegu Wisły, z niemieckim namiestnikiem Hansem Frankiem rządzącym niczym król. Pomny zdrady Polaków w poprzedniej wojnie. Hitler nie zgodził się na żadną formę samodzielności. Nowe kadłubkowe państwo nie miało nawet Polski w nazwie. Nie mieliśmy rządu kolaboracyjnego, ani ochotniczych formacji zbrojnych, bo Hitler tego wyraźnie zakazał. Niemcy okazali Polakom zero zaufania i zamierzali Polskę zniszczyć do cna. Powrócili osadnicy, wróciła germanizacja, Polaków wysiedlano i mordowano, a remonty wspomnianych wcześniej cmentarzy z czasów Wielkiej Wojny miały symbolicznie przypieczętować ich panowanie nad tym terytorium. Wszak zdobycie tej ziemi drugi raz w ciągu 20 lat zostało okupione krwią niemieckich żołnierzy. Oczywiście w książce ten temat jest dużo bardziej rozbudowany i dokładnie opisany zgodnie z aparatem naukowym i link do książki zostawiam Wam w opisie. A tym filmem chciałem Was zachęcić do zgłębiania wiedzy oraz otworzyć niektórym oczy. Trochę wchodząc w rolę recenzenta, jedyne co mnie w tej książce męczyło to natchnione zadęcie pana profesora, bo co drugie zdanie dodawał jakiś przymiotnik mający nam przypomnieć czytelnikom, że ówcześni Niemcy i bolszewicy to byli źli ludzie. To niepotrzebnie spowalnia narrację i naprawdę w tej książce nie potrzeba żadnej tezy. Człowiek myślący, nawet bez tych wszystkich werbalnych wersalików, jak zapozna się z informacjami, jakie tu zebrano, dojdzie do wniosku, że hekatomba II wojny światowej była celowa, a naziści nie przylecieli z Księżyca, tylko wyhodowali ich sami Niemcy. Z drugiej strony zaś, szykując materiał o tej książce, obejrzałem kilka wywiadów i polemik autora książki z ludźmi, którzy wyciągają raz za razem tezę, że trzeba było być realistami, dogadać się z Hitlerem i razem pójść na Moskwę. Tym samym Hitlerem, który w 1921 roku stwierdził, że, cytuję, utworzenie państwa polskiego było największą zbrodnią na narodzie niemieckim. Widziałem, że profesor próbuje tym ludziom wytłumaczyć, jak bardzo to było złe i nierealne myślenie, ale simpującym do naziolstwa kukoldom się tego nie da przetłumaczyć. By zadowolić Hitlera, co tu jest dość dokładnie opisane, trzeba by było de facto samemu zredukować się do rozmiarów generalnego gubernatorstwa, zgodzić na masowe wysiedlenia z zachodniej Polski, rządy namiestnika Berlina i jeszcze robić za mięso armatnie w kolejnych podbojach III Rzeszy. Plus, w takiej sytuacji Niemcy pozbyliby się Żydów naszymi rękoma, zwalając na nas całą winę. Z drugiej strony, czym dla Niemiec skończył się ten fanatyczny antypolonizm i te inne genialne pomysły o Mitteleuropie? Pamiętacie, jak David Copperfield sprawił, że Statua Wolności zniknęła? Okazuje się, że Stalin był lepszym magikiem od Copperfielda, bo w maju 1945 roku przy użyciu ołówka i mapy zniknął całe Prusy. Legenda Marchi Wschodniej. Setki lat wojen, podbojów i represji. Wszystkie małe i duże powody, o których dziś Wam opowiadałem, a które doprowadziły do II wojny światowej, zniknęły. Decyzją Stalina, podpartą milionami bagnetów Armii Czerwonej, polska granica stanęła 90 km od Berlina. Ponadto, okupując Niemcy Wschodnie i tworząc tam marionetkowe państwo NRD, przez 45 lat komuniści wyjałowili sąsiadujące z Polską landy do tego stopnia, że po dziś dzień to najszybciej wyludniające się obszary Niemiec. I tak oto wszelkie kinetyczne i brutalne próby odzyskania Marchi Wschodniej i w imię bardzo opacznie pojętej racji historycznej uzyskania dominacji na wschodzie skończyły się tym, że Niemcy zostały ze wschodu na kolejne dekady całkowicie wyparte i wymazane. I co jeszcze chciałbym na koniec, poza oczywiście kolejnym podkreśleniem, że link do kupienia książki jest w opisie, czym jeszcze chciałbym się na sam koniec z Wami podzielić? Już z samego mojego filmu mogliście to wyłapać, a czytając tę książkę jeszcze lepiej byście to zauważyli. To są wszystko te same metody narracyjne, które dziś obserwujemy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. O tym, że jakiś naród nie zasługuje na istnienie, że jest tam bardach, że to są sami pijacy i złodzieje, że w sumie to oni represjonowali naszych, sami sobie są winni, że to była nasza odwieczna granica, że to było nasze terytorium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy tym klientem zewnętrznym, my i tak dostajemy ten złagodzony przekaz właśnie po to, żebyśmy czasem nie pomagali, nie działali i nie interesowali się, no przecież nie swoim interesem. Podobnie przecież było w 1939 roku i te wszystkie kraje, które wtedy też stwierdziły, w których była opinia publiczna mówiąca, że to też jest nie nasza wojna, że to jest nie nasza sprawa i tak dalej, i tak prędzej czy później poczuły hitlerowskiego buta. Oczywiście tutaj niektórzy zaraz strasznie się oburzą, to jest tylko, podkreślam, moja opinia, ale dla mnie jako historyka z wykształcenia i socjologa z zamiłowania widzę, że ktoś tam w Wolgino i nie tylko dokładnie odrobił lekcje i są stosowane te same metody opracowane u zarania w tej najbardziej pionierskiej epoce radia, prasy i telewizji. Dziękuję za uwagę. Książkę polecam. Było dla mnie niesamowicie fajnym doświadczeniem nagrać materiał sponsorowany z lokowaniem produktu, w którym wydawnictwo płaci mi za to, że czytam książki i o nich opowiadam. To bardzo miłe i mam nadzieję, że jeszcze z Belloną kiedyś się na kanale spotkamy. Do usłyszenia. Cześć.